Dobry wieczór, mówi Paryż Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia w nadsekmańskim domu radia realizujący audycję Andrea Kunowa i Fabia. Mamy dzisiaj sobotę, 27 grudnia. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd sobotniej prasy paryskiej pióra Krzysztofa Rutkowskiego, potem magazyn Europa widziana z Paryża Sylwii Gibbs, a na zakończenie Piotr Kamiński przedstawi paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Izrael bombarduje w odwecie pozycję Hamasu w strefie Gazy. Według źródeł palestyńskich jest ponad 200 ofiar śmiertelnych. UE, Moskwa i Waszyngton apelują o natychmiastowe zaprzestanie działań tak ze strony Izraela, jak i Hamasu. Kolejny wybuch samochodu pułapki w Bagdadzie powoduje śmierć 22 osób. Ponad 150 tysięcy osób obchodzi uroczyście przy grobie Benazir Bhutto pierwszą rocznicę jej tragicznej śmierci. Władze polskie nie są zbyt ochocze wobec ewentualnego przyjęcia w Polsce więźniów z Guantanamo. W Poznaniu uroczyście obchodzono 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika. W odwecie za trwający już od kilku dni stały ostrzał terytorium izraelskiego przez działa Hamasu z terytorium strefy Gazy, Izrael prowadzi w sobotę od rana zmasowane naloty na pozycje Hamasu, bezlitośnie je bombardując. Zginęło według palestyńskich źródeł szpitalnych ponad 200 osób, rannych jest kilkaset. Wśród zabitych jest szef hamasowskiej policji Tufik Jaber. Lotnictwo izraelskie zaatakowało jednocześnie co najmniej 30 różnych pozycji militarnych Hamasu w strefie Gazy. Jednocześnie pozostałe pozycje Hamasu odpowiedziały ostrym ogniem w kierunku terytoriów Izraela. Wystrzelonych zostały dziesiątki rakiet. Minister obrony Izraela Ehud Barak powiedział, cytuję: nadszedł czas, aby skończyć z Hamasem. Obecna operacja będzie prowadzona tak długo, jak to będzie potrzebne. Być może nawet ją nasilimy. Koniec cytatu. W specjalnym komunikacie wydanym w sobotę rano francuska prezydencja Unii Europejskiej zwraca się do Izraela o natychmiastowe przerwanie bombardowań terytorium strefy Gazy i do Hamasu o natychmiastowe wstrzymanie ostrzału rakietowego terytorium izraelskiego. Obie te akcje prezydent Unii Europejskiej Nicolas Sarkozy ostro potępił. Szef dyplomacji europejskiej Javier Solana domaga się natychmiastowego przerwania ognia między Izraelem a Hamasem. Europejski komisarz do spraw stosunków zewnętrznych pani Benita Ferrero-Waldner wyraziła głęboki niepokój wobec izraelskich nalotów bombowych na terytorium strefy Gazy. Natychmiastowego zaprzestania działań militarnych na terytorium Bliskiego Wschodu domaga się Londyn. Stany Zjednoczone zaapelowały do Izraela, aby skierowane przeciwko Hamasowi naloty nie były skierowane przeciwko ludności cywilnej. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało apel do obu stron, Izraela i Hamasu, o natychmiastowe wstrzymanie wrogich działań. Sekretarz generalny Ligi Arabskiej Amr Musa zwołał na niedzielę do Kairu nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych wszystkich krajów arabskich. W stolicy Arabii Saudyjskiej Dżeddzie organizacja konferencji islamskiej określiła sobotnie izraelskie bombardowanie mianem zbrodni wojennej. Tu Paryż RFI. Na jednym z parkingów w centrum Bagdadu eksplodował samochód pułapka. W wyniku wybuchu zginęły co najmniej 22 osoby, a 54 zostały ranne. Jak informuje bagdadska policja, w innym miejscu stolicy Iraku udało się zastrzelić zbiegłego w piątek z więzienia jednego z szefów Al-Kaidy, tak zwanego Imada Zabójcę, oskarżonego o zamordowanie ponad setki osób. Samochód pułapka wybuchł też na przedmieściach Kandaharu w Afganistanie. Zginęło 3 afgańskich policjantów i 2 osoby cywilne. Ponad 150 tysięcy osób zgromadziło się w sobotę przy obsypanym tysiącami ton płatków kwiatowych grobie zamordowanej dokładnie przed rokiem w zamachu byłej premier Pakistanu pani Benazir Bhutto. Pochowana ona jest w rodzinnym grobowcu w rodzinnej wiosce na południu Indii Garhi Huda Bakhsh. Cała okolica pokryta jest portretami zamordowanej pani premier. Prezydent Pakistanu Ali Zardari ostrzegł odwiecznego wroga kraju Indie, aby nie mieszać się do wewnętrznych spraw Pakistanu i podjąć konstruktywny dialog. Stosunki między Islamabadem a New Delhi pogorszyły się od momentu ostatnich zamachów terrorystycznych w Bombaju, w których zginęło prawie 200 osób, a o zorganizowanie których Indie oskarżają terrorystów z Pakistanu właśnie. Premier Pakistanu Yousaf Raza Gilani oświadczył, że jego kraj nie będzie pierwszym, który uderzy w Indie, ale wobec indyjskiej agresji potrafi się obronić. O zachowanie spokoju zaapelowały do obu azjatyckich mocarstw nuklearnych Waszyngton i Moskwa. Mówi Paryż, Radio France International, a teraz dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Rosyjski gigant Gazprom poinformował w specjalnym liście skierowanym do odbiorców gazu w całej Europie, że jeśli konflikt na tle gazu ziemnego z Ukrainą nie zostanie do 1 stycznia rozwiązany, to można spodziewać się zakłóceń w dostawach do Europy rosyjskiego gazu. Gazprom zrobi wszystko, co w jego mocy, aby do takich zakłóceń nie doszło, ale w dużej mierze zależy to od Kijowa, pisze we wspomnianym liście Aleksiej Miller, dyrektor naczelny Gazpromu. Tymczasem rzecznik tego gazowego giganta, Siergiej Kuprianow, zapowiada, że szanse na to, że na początku przyszłego roku będziemy mieli problem z Ukrainą, są jak 1 do 2. Czyli innymi słowy, Moskwa po raz kolejny grozi palcem nie tylko Kijowowi, który ma zapłacić dług przekraczający 2 miliardy dolarów, ale także i innym odbiorcom gazu w całej Europie. W Poznaniu uroczyście obchodzono 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na uroczystościach pod pomnikiem powstańców wielkopolskich obecni byli ramię w ramię prezydent RP Lech Kaczyński i polski premier Donald Tusk. Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski bez entuzjazmu przyjmuje propozycję przyjęcia na terytorium Polski więźniów z Guantanamo. Dał temu wyraz w wywiadzie przeprowadzonym przez polski dziennik. Agence France-Presse przypomina, że Barack Obama zapowiada zamknięcie obozu w Guantanamo, w którym przebywają terroryści z Al-Kaidy. Unia Europejska jest w tym temacie bardzo podzielona, choć prezydent Sarkozy nawołuje do przyjęcia jakiegoś jednolitego, wspólnego stanowiska. Holandia na przykład absolutnie wyklucza wpuszczenie na swe terytorium terrorystów. Portugalia i Niemcy natomiast gotowe są do przyjęcia w swych więzieniach członków Al-Kaidy. Francja, jak mówi prezydent Sarkozy, cytuję, cieszy się z zamknięcia obozu w Guantanamo, koniec cytatu. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Przegląd sobotniej prasy francuskiej przygotował Krzysztof Rutkowski.
Dziennik Libération opublikował mrożącą krew w żyłach korespondencję z Moskwy o tym, co dzieje się na dworcu kazańskim. Otóż na dworcu kazańskim od tygodni biwakują tłumy Tadżyków, Uzbeków i Kirgizów, którzy na skutek szalejącego w Rosji kryzysu finansowego stracili pracę i starają się powrócić do swych stron rodzinnych. Misja praktycznie niemożliwa. Kupno biletu na pociąg graniczy z cudem, czytamy w Libération. Wszystkie zostały sprzedane do 30 stycznia włącznie. A Tadżycy, Uzbecy i Kirgizi czekają. Jeden z nich stracił pracę przed miesiącem i szef zostawił 15 minut na spakowanie manatków i wyniesienie się z zakładu. Był brygadzistą i kierował kilkunastoma robotnikami na budowie. Szef nie wypłacał całej brygadzie pensji od 6 miesięcy. Kiedy brygadzista się upomniał, szef wyrzucił całą brygadę natychmiast. Inni byli pracownikami budów moskiewskich i koczują teraz na dworcu kazańskim. Nie dostali pensji od 2 miesięcy. Jeden z oczekujących na pociąg bezrobotnych oświadczył, że biwakuje na dworcu kazańskim od 15 dni. Milicjanci bezrobotnych i bezdomnych tolerują za niezbyt wygórowaną łapóweczkę. Liberacją przypomina, że robotnicy z dawnych republik południowych, zatrudniani na budowach moskiewskich, zwykle wracali do siebie na Nowy Rok, ale z własnej woli, bo mróz był za duży. Tym razem muszą wracać, ale nie bardzo mogą, nie z powodu mrozu, lecz całkowitego zamrozu rosyjskiej gospodarki. A jednak bezrobotni biwakowicze mimo woli zamierzają wrócić do Moskwy, o ile najpierw uda im się z Moskwy wyjechać. Twierdzą oni mianowicie, że u nich sytuacja jest o wiele gorsza. Młody Uzbek o imieniu Hasan stwierdził, że u niego za miesięczną pensję można najwyżej kupić worek mąki, a w Moskwie za miesięczną pensję można nawet kupić rodzinie lodówkę. Nawet coraz częstsze w Moskwie ataki rasistowskie nie zniechęcają robotników przybyłych z Kaukazu i z Azji. Kryzys nie kryzys, obowiązki mężczyzny polegają na tym, żeby wyżywić rodzinę, wyznał francuskiemu dziennikarzowi jeden z biednych ludzi na dworcu kazańskim w Moskwie. Le Figaro przypomina, że 7 stycznia prezydent George Bush przyjmie w Białym Domu swego następcę Baracka Obamę oraz swoich poprzedników Billa Clintona, swego ojca George'a Busha oraz Jimmy Cartera. Bush odchodzi. Nigdy dotąd prezydent Stanów Zjednoczonych nie odchodził z Białego Domu tak ogromnie niepopularny. Tylko 29% Amerykanów ocenia jego rządy pozytywnie. 71% uważa zaś, iż bilans Bushowej prezydentury jest, cytuję, nie do zaakceptowania. Nigdy nie było tak źle. Gdy Carter odchodził w roku 1981, pozytywnie oceniało go 34% Amerykanów. Bush stara się jednak pozostawić po sobie jakieś pozytywne wspomnienia. Wypowiedział się o historii w perspektywie krótkiego i długiego trwania. Cytuję. Będę z wami szczery, nie poświęcam wiele czasu na troszczenie się o historię w krótkiej perspektywie i myślę, że nie będę się też wiele troszczył o historię w długiej perspektywie, bo mnie to już nie będzie i nie będę mógł jej przeczytać. Barack Obama osiągnął wynik bez precedensu. Ufa mu 82% Amerykanów. Jestem pewien, że ludzie głosowali na Baracka Obamę z mojego powodu, powiedział podobno Bush, cytowany przez Le Figaro. Le Monde opublikował ciekawą korespondencję z Jerozolimy o przygotowaniach Izraela do ataku na Hamas w Strefie Gazy, którą islamiści rządzą od roku 2007. Od czasu zakończenia zawieszenia broni pomiędzy Hamasem i państwem żydowskim na terytorium Izraela spadło od 19 grudnia ponad 200 pocisków rakietowych i moździerzowych. Riposta armii izraelskiej jest nieuchronna. Wszyscy są w tej kwestii zgodni. Opinia publiczna w Izraelu już dłużej znieść owych prowokacji Hamasu nie może. Izraelscy politycy, również ci, którzy do tej pory powstrzymywali się od głośnego opowiadania za interwencją, teraz twierdzą, że już najwyższy czas, by uderzyć. Cytowany przez Le Monde, szef sztabu armii izraelskiej, generał Gabi Ashkenazi, powiedział: nie możemy tolerować tego, co się dzieje i użyjemy całej naszej mocy, by uderzyć w infrastrukturę terrorystyczną i doprowadzić do bezpiecznej sytuacji w rejonie Gazy. Nawet pacyfistycznie nastawiony dotychczas znany pisarz izraelski Amos Oz doszedł do przekonania, że tak dłużej być nie może. Powiedział tak: cierpienia ludności cywilnej w rejonie przygranicznym są zbyt wielkie, by można było dalej przymykać oczy. Państwo izraelskie musi bronić swoich obywateli. Izraelski minister obrony Ehud Barak, dotychczas bardzo powściągliwy i ostrożny, również doszedł do przekonania, że interwencja zbrojna stała się koniecznością oraz że najwyższy czas, by dać nauczkę islamskim terrorystom. Powiedział tak: dotychczasowe gadanie i przelewanie z pustego w próżne nie wystarcza, trzeba ten problem rozwiązać raz na zawsze. Niełatwe to zadanie, czytamy w Le Monde. Ryzyko związane z interwencją wojskową w rejonie Gazy jest bowiem ogromne. Oddziały zbrojne Hamasu podczas 6-miesięcznego zawieszenia broni zdołały się znakomicie dozbroić i od dawna liczą się z izraelską akcją na ich terenie. Nie ulega wątpliwości, że w wyniku działań zbrojnych ucierpi przede wszystkim ludność cywilna, której zagęszczenie na tym małym obszarze jest ogromne. Islamiści właśnie na to liczą. Izrael też sobie doskonale zdaje sprawę z tej sytuacji i dowództwo izraelskie musi wyciągnąć z owej sytuacji odpowiednie wnioski. Izraelscy strategzy pamiętają, że podczas II wojny w Libanie w roku 2006 armia izraelska wciągnięta do wojny typu gerilla miejska nigdy nie potrafiła opanować sytuacji mimo znakomitej przewagi technicznej. Rząd izraelski zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw i stara się mimo wszystko znaleźć rozwiązanie pokojowe. I dlatego, jak przypomina Le Monde, pani Ciepi Levi, minister spraw zagranicznych Izraela, udała się 25 grudnia do Egiptu, by szukać u prezydenta tego kraju wstawiennictwa. To znaczy, by wpłynął on na Hamas i rozejm został przedłużony. Nic z tego nie wyszło. Ehud Olmert, który nadal pełni obowiązki premiera Izraela, powiedział, że się nadal powstrzymuje przed podjęciem ostatecznej decyzji, bowiem Izrael posiada ogromną siłę uderzenia, a skutki operacji wojskowej mogą być okropne. Hamas szykuje się do próby sił. Wynik starcia niepewny. Czytamy w Le Monde.
RFI. Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs. Koniec roku jest okresem podsumowań. Dziś proponuję Państwu bilans prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej, która obfitowała w wydarzenia. Problemów wystarczyłoby na wiele prezydencji i na wiele lat. Z inicjatywy Komisji Europejskiej prezydent Sarkozy miał przeprowadzić do końca roku ratyfikację traktatu lizbońskiego, rozpatrzeć wspólną politykę rolną i doprowadzić do uchwalenia planu energetyczno-klimatycznego. Do tej listy prezydent dorzucił hojną ręką inicjatywy własne. Zawarcie paktu o imigracji, powstanie Unii dla Śródziemnomorza i zacieśnienie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. O niespodziewane wyzwania postarała się historia. Mówi o nich przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim Jacek Sariusz-Wolski.
Wyzwania, jakie stanęły przed tą prezydencją, były inne niż te, które prezydencja francuska planowała. Te niespodziewane wydarzenia to była wojna na Kaukazie, inwazja rosyjska na Gruzję. To był kryzys finansowy i potem ekonomiczny. No i oczywiście kłopot z traktatem lizbońskim i bardzo trudne osiągnięcie kompromisu, jeśli chodzi o pakiet klimatyczny, energetyczny. I w tych wszystkich sprawach Francji udało się osobiście prezydentowi Sarkozy'emu zapewnić przywództwo w Unii Europejskiej. Zarówno w przypadku wojny kaukaskiej była to bardzo szybka reakcja i skuteczna w tym sensie, że zapobiegła wejścia wojsk rosyjskich do Tbilisi jakkolwiek. Nie osiągnęliśmy pełnego wycofania się Rosjan z Abchazji i Osetii Południowej. Jeśli chodzi o kryzys, również to była bardzo szybka akcja, która spowodowała pewne skoncertowane, zgrane działania. Zobaczymy, jak skuteczne Unii Europejskiej, żeby zwalczać ten kryzys.
Rodacy prezydenta Sarkozy'ego też oceniają pozytywnie jego politykę na czele Unii Europejskiej. Dobrego mniemania o niej jest 56% respondentów w sondażu Instytutu BWA, podczas gdy w czerwcu przed objęciem przez Nicolasa Sarkozy'ego przewodnictwa w Unii tylko 30% respondentów wierzyło, że uda mu się dokonać postępów. Wręcz entuzjastycznie wypowiada się o prezydencji francuskiej historyk Krzysztof Pomian, który mieszka we Francji i jest dyrektorem naukowym Muzeum Europy w Brukseli.
Uważam, i jest to opinia, która wydaje mi się dosyć szeroko podzielana, nie widzę w niej nic specjalnie oryginalnego, że sposób, w jaki prezydent Sarkozy interweniował w konflikcie rosyjsko-gruzińskim, a następnie bardzo szybka i sprawna reakcja na kryzys finansowy pokazały, czym może być prezydencja Unii Europejskiej, jeżeli znajduje się w rękach osoby o przekonaniach europejskich, zdecydowanej działać i oczywiście mającej autorytet i środki, które na takie działania pozwalają. Należałoby sobie tylko życzyć, żeby następni prezydenci Unii Europejskiej, jeśli znajdą się w równie trudnych sytuacjach, czego im nie życzę, rzecz jasna, umieli stanąć na wysokości zadania, tak jak umiał stanąć prezydent Sarkozy.
Osobowość prezydenta Francji, jakby stworzona do stawiania czoła wyzwaniom i kryzysom, niewątpliwie naznaczyła jego kadencję w Unii Europejskiej. Jacek Sariusz-Wolski.
To była inna prezydencja, po pierwsze, ponieważ tak wiele się działo i to bardzo niespodziewanych i bardzo trudnych rzeczy. A po drugie była to prezydencja aktywna, co wynika w ogóle z profilu politycznego prezydenta Francji, Nicolas Sarkozy'ego, który jest politykiem bardzo aktywnym i dynamicznym. Także te dwa czynniki się sumowały i dały prezydencję bardzo energiczną, bardzo dynamiczną.
Nieoczekiwanym skutkiem takiej prezydencji było, jak twierdzi agencja France Press, osłabienie Komisji Europejskiej i jej przewodniczącego José Manuela Barroso. W trudnych chwilach nie wykazał, jak zauważają niektórzy, umiejętności przywódczych. Może też nie miał ku temu okazji. Decyzje podjęte na grudniowym szczycie unijnym też nie idą w kierunku wzmocnienia roli Komisji Europejskiej w przeciwieństwie do założeń traktatu lizbońskiego, mówi profesor Genoveva Grabowska, członkini Komisji do Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.
Obawiam się natomiast jednej kwestii związanej z organizacją wewnętrzną Unii Europejskiej. Nie podoba mi się, tak niekonieczne, ale jednak chyba mało przemyślane ustępstwo na rzecz Irlandii dotyczące składu Komisji Europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Przyjęcie zasady jedno państwo, jeden komisarz i przewidywane rozszerzenie Unii Europejskiej to niedobre rozwiązanie dla skuteczności Unii. To niedobre rozwiązanie dla efektywności, dla działania Komisji Europejskiej. To dobre rozwiązanie dla państw członkowskich, bo czy duże, czy małe, będzie miało swojego komisarza. Natomiast dla całej Unii Europejskiej to jest wzrost biurokracji. tego chcieliśmy uniknąć i w konwencie europejskim i później przy negocjacji traktatu lizbońskiego pokazać, że Unia może być sprawniejsza, że nie trzeba wymyślać osobnych tek, osobnego zakresu działania dla kolejnych komisarzy. To już przerabialiśmy przy Bułgarii i Rumunii, kiedy w 2007 roku ich komisarze rozpoczynali pracę w komisji i trzeba było wykroić dosłownie portfolio dla dwu nowych. No ale tak się na razie dzieje, iż musimy tę taką rozwodnioną reformę organizacyjną Unii Europejskiej przełknąć. Stąd właśnie nie podoba mi się ta propozycja, którą pan Barroso zgłosił i która na szczycie została zaakceptowana, no ale ona po prostu jest efektem możliwości także politycznych, które dzisiaj są w Unii Europejskiej na stole.
W pierwotnym zamyśle wszystkie kraje miały mieć swego komisarza, ale nie jednocześnie. To miało być rotacyjne.
Tak, to miała być rotacja i miała ta Komisja Europejska wynosić, mówiło się najpierw o składzie o 15, później o 2/3. Liczba komisarzy byłaby równa 2/3 państw członkowskich, czyli jednak byłaby to mniejsza liczba niż 20. Byłoby to ciało efektywniejsze i każde państwo miałoby swego komisarza, tylko no z pewną przerwą.
Ustępstwo na rzecz Irlandii i stale niedokończona ratyfikacja traktatu z Lizbony to słaby punkt prezydencji francuskiej. Nie udało jej się także zreformować europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Prezydent Sarkozy chciał utworzyć wspólną strukturę dowodzenia i planowania. Brytyjczycy stawili nieprzejednany opór. Twierdzili, że ta inicjatywa byłaby niepotrzebnym podwojeniem struktur NATO. Za to pakt o imigracji, druga inicjatywa własna prezydenta Sarkozy'ego, został w końcu przyjęty przez kraje członkowskie, mówi eurodeputowana Genowefa Grabowska.
Za największy sukces prezydencji francuskiej ja osobiście uważam rozwiązanie na poziomie Unii kwestii imigracji i przygotowanie błękitnej karty dla imigrantów spoza Unii Europejskiej, tudzież opracowanie jednolitego sposobu ich traktowania. To wydaje mi się ważne i to wydaje mi się będzie zawsze kojarzone z prezydencją francuską, właśnie pakiet imigracyjny.
Nowe ujednolicone przepisy w dziedzinie imigracji i azylu politycznego nie mają jednak mocy prawnej. O ich wdrożeniu Unia Europejska zacznie dyskutować w 2010 roku, a dopiero w 2012 rozpocznie się prawdziwa debata na temat wspólnej polityki rolnej, którą pod przewodnictwem Francji Unia zaczęła przekształcać. Paryż zgodził się nawet na całkowite zniesienie limitów produkcji mleka, aby dać dobry przykład. Najtrudniejszym punktem programu przygotowanego dla prezydencji przez Komisję Europejską był tak zwany pakiet klimatyczny. Pakiet, czyli zestaw przepisów prawnych w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii oraz zastępowania ropy i gazu przez odnawialne źródła energii. Pomimo olbrzymich różnic stanowisk, kraje członkowskie uchwaliły ten pakiet w ciągu jednego roku, a więc w rekordowym tempie jak na Unię Europejską. Jacek Sariusz-Wolski.
No i cud się stał i się udało osiągnąć na grudniowym szczycie kompromis w sprawie klimatu i energii, gdzie prezydencja francuska wykazała się empatią i zrozumieniem dla interesów i wrażliwości nowych krajów członkowskich, w tym Polski.
Wymaganie od Polaków, aby podnieśli od razu cenę prądu o 300%, byłoby nieodpowiedzialne ze społecznego punktu widzenia, argumentował Nicolas Sarkozy podczas grudniowego szczytu. To stanowisko spotkało się jednak z niezrozumieniem wielu organizacji pozarządowych i niektórych eurodeputowanych. Daniel Cohn-Bendit, przewodniczący Grupy Zielonych, uznał, że prezydencja francuska poniosła w tej sprawie porażkę. Pakiet klimatyczny został jednak uchwalony przez Parlament Europejski. Genowefa Grabowska.
Ja osobiście uważam, że zmiany, które zostały wynegocjowane na poziomie Rady, są zmianami dla państw typu Polska bardzo korzystnymi. Pozwalają nam dalej nasz przemysł tradycyjny, jednak kontynuować i zmieniać. Nie zabijają go tak, jak pierwotnie mogłoby się wydawać, iż takie ostre przejście na sposób handlu emisjami po roku 2012, iż to wywrze negatywne skutki dla gospodarek słabszych w Unii Europejskiej. Nałożywszy to na kryzys gospodarczy, byłaby to bardzo niedobra zapowiedź. Tak się nie stało i to jest rzecz bardzo ważna i bardzo dobra.
Malkontenci powiedzą, że prezydent Sarkozy pozostawił wiele niezałatwionych spraw dla swych następców. Jedyny jego projekt zrealizowany do końca, Unia dla Śródziemnomorza, nie dowiodła dotychczas zdolności do skutecznego działania, ale bilansy robi się na gorąco. Ostatnie słowo, Jacek Sariusz-Wolski.
Też ja sądzę, że jak na bardzo trudne czasy, które nastały, ta prezydencja kończy się sukcesem. Oczywiście trudne zadania przekazuje dalej prezydencja francuska Czechom, ale bilans jest zdecydowanie pozytywny.
RFI, la radio du monde.
J'ai connu des Noëls à l'écart de la ville où l'on partait joyeux, des torches à la main. C'était avant l'avion, avant l'automobile, et le froid nous mordait par les petits chemins. L'église tout entière, illuminée de cierges, tremblait de tous ses murs pendant minuit chrétien. Car nous venions nombreux prier la Sainte Vierge, c'était mieux qu'au théâtre. Ça ne coûtait rien. Noël d'autrefois, vous aviez une âme, un je ne sais. Retour, un vrai repas de fête. Ma mère cuisinait, j'étais le marmiton. Mon père pétrissait de la pâte à galette. On embrochait un porc et cinq ou six chapons. Dans la salle où trônait un sapin formidable, décoré de bougies et de papier d'argent, pour avoir le menton à hauteur de la table. Des tripotés d'enfants se hissaient sur les bancs. Noël d'autrefois, vous aviez une âme, un je ne sais quoi. Noël à présent, nous avons des sapins en plastique. La neige est fabriquée par un atomiseur. La bougie a fait place à l'ampoule électrique. La bûche sort tout droit de chez le confiseur. Plus besoin de sortir, la messe est retransmise par toutes les radios et la télévision. Nous avons Monseigneur en direct de l'église, et quand on a sommeil, on tourne le bouton. Noël d'autrefois, toute mon enfance.
Radio du Monde.
Polska Kronika Muzyczna. Piotr Kamiński.
Na stronie numer 204 książeczki Mladena Dolara i Sławoja Žižka Druga śmierć opery wydanej w języku polskim nakładem oficyny SIK znajdujemy przypis następującej treści. Warto wspomnieć wymowny incydent, jaki wydarzył się podczas nagrania Tristana pod bartutą Wilhelma Furtwänglera. Ponieważ Kirsten Flagstad, odtwórczyni roli Izoldy, miała już wówczas za sobą najświetniejsze dni swej kariery, w wykonaniu kończącego Liebestod długiego, wysokiego C wspomóc ją musiała młodsza koleżanka Elisabeth Schwarzkopf. Jej głos wplótł się niezauważalnie i zastąpił głos Flagstad w szczytowym momencie, jak gdyby żadna śpiewaczka nie mogła w pojedynkę doprowadzić do końca Liebestod. Koniec cytatu. By uzmysłowić Państwu wagę powyższych słów, przypomnę, że Liebestod, czyli śmierć z miłości, to finałowy monolog Izoldy z Tristana Wagnera oraz poinformuję, że monologowi temu Žižek poświęca kilkadziesiąt stron bujnych dywagacji, gdzie występują m.in. Marx, Lenin, Lacan, sekta Waco, Gilbert Keith Chesterton, Cameron Diaz, Julia Roberts oraz krowa chora na Creutzfeldta Jakoba. Jest tylko jeden szkopuł. Otóż w tym monologu nie ma wysokiego C. Jego najwyższą nutą jest całkiem rozsądny gis, czasem pod postacią swego bemolowego bliźniaka As. I tą nutą właśnie kończy się Liebestod. Flagstad liczyła wówczas lat 57, lecz po 20 latach Izoldy na największych scenach świata owych gis wciąż miała pod dostatkiem. I w nagraniu, o którym mówi Žižek, zaśpiewała je sama, równie pięknie jak 16 lat wcześniej w Londynie.
Kirsten Flagstad i orkiestra Covent Garden pod dyrekcją Fritza Reinera, finałowy monolog Izoldy z Tristana Wagnera, nagranie na żywo z 18 maja 1936 na scenie Opery Królewskiej w Londynie. Wróćmy jednak do Žižka, by ustalić, że w całej partii Izoldy nie ma jednego długiego, wysokiego C, ale dwa krótkie, oba na samym początku duetu miłosnego z drugiego aktu i że właśnie te nuty wstawiła koleżance Schwarzkopf, co wyszło na jaw po latach, budząc u jednych rozbawienie, u innych oburzenie. Oto ten fragment, ale proszę bardzo uważać, bo te dwie krótkie nuty w tak szybkim tempie łatwo przegapić. Flagstad i Ludwig Zuchhaus, orkiestra Filharmonia i Wilhelm Furtwängler, no i dwa wysokie C Elisabeth Schwarzkopf w kawałku sławnego nagrania Tristana z 1952 roku, nagrania, które jakby powiedziało Radio Erewań, nie tylko za to kochamy. We wpadce Žižka skupia się jak namiętność Izoldy w wysokim C tyle różnych wymownych aspektów, że nie wiadomo od czego zacząć. Zacznijmy więc od lenistwa autora, któremu nie chciało się wstać i sprawdzić. To oczywiście Betka, bo komuż się to bodaj raz w życiu nie zdarzyło. Mówię, bom smutny i sam pełen winy. Dalej mamy niefrasobliwość autora, który buduje całą teorię na niesprawdzonej, fałszywej przesłance. Dla każdego, kto uważnie posłuchał Tristana, to coś, czego przegapić nie sposób. To zaś z kolei sugeruje, że pisząc długi wywód o Tristanie, Žižek nie zadał sobie trudu, by go uważnie posłuchać. Wszystko zresztą, co w tej książce spłynęło z jego pióra, mógłby napisać ktoś, kto jednej nuty z Wagnera nie słyszał. Žižek skupia się wyłącznie na librettach, przy czym to również ma kłopoty. Wielu zawiłości akcji nie rozumie, gdy zaś wspiera się analizami z drugiej ręki, ich sens również pojmuje opacznie. O muzyce wspomina mimochodem, wtrącając co 20 stron jakiś jałowy ogólnik. Afera wysokiego C dowodzi więc nie tylko niefrasobliwości Žižka, lecz stwarza podejrzenie, że Žižek coś kiepsko słyszy, co by wiele wyjaśniało, począwszy od wstępnej tezy o tym, że Così fan tutte Mozarta to dzieło przepojone śmiercionośną rozpaczą. Gdyby bowiem Žižek słuchał, usłyszałby, że muzyka mówi mu coś wręcz przeciwnego. Z tego z kolei wniosek, że książkę o operze, której językiem jest muzyka, napisał autor przygłuchy, jakby książkę o Van Goghu napisał daltonista. Nie dziwi to szczególnie u wyznawcy Lacana, który tłumaczył Freuda, budząc rechot germanistów i odwoływał się do modeli matematycznych, choć był w tej dziedzinie analfabetą. Doszukując się głębokiego sensu filozoficznego w nucie, której Wagner nie napisał, a Schwarzkopf nie zaśpiewała, Žižek zdradza postawę opisaną w pierwszej naszej audycji, syndrom koszałka-opałka w stadium zaawansowanym. Žižek wchodzi do Wagnera i Mozarta nie z pytaniem, ale z gotową odpowiedzią. Nie jak Kundry w trzecim akcie Parsifala, by służyć, służyć, lecz by się cudzym dziełem wysługiwać. Skutek jest taki, jak w pikniku na skraju drogi braci Strugackich, by sięgnąć po poetykę i metodę bliską Žižkowi. W zakazanej strefie, gdzie kiedyś lądowały ufolutki, ludzie znajdują różne egzotyczne przedmioty i posługują się nimi wedle własnych, wniesionych z zewnątrz potrzeb, nawet nie próbując dociekać ich rzeczywistego zastosowania. Biorą do ręki mikroskop i wbijają nim gwoździe. To samo Žižek czyni z Wagnerem. pieśń konkursowa Waltera z trzeciego aktu śpiewaków norymberskich, Jonas Kaufmann, Praska Orkiestra Filharmoniczna, Marco Armiliato. Nie będę Państwa męczył wywodami Żyśka na temat tej akurat opery, z której nie rozumie on nic od elementarnych danych intrygi poczynając. Powiem jedynie, że ją dyskwalifikuje jako nazbyt pospolitą. Dla umysłów jego pokroju komedia to zjawisko niepojęte. Słuchacz wspomni tu sobie motyw zbrodni i osobę mordercy z imienia Róży Umberto Eco. Nic więc dziwnego, że Żyżek śpieszy na ratunek Così fan tutte, awansując je do rangi tragedii. Nie jest w tym zresztą ani pierwszy, ani ostatni. W naszej aferze wysokiego C jest jednak coś jeszcze, co powinno nas zaniepokoić. Otóż książka Żyżka i jego kolegi z Lubliany ukazała się 6 lat temu w Nowym Jorku w poważnym naukowym wydawnictwie Routledge. Od tego czasu została przetłumaczona na kilka języków. Nie chce mi się wierzyć, że w żadnym z zainteresowanych wydawnictw nikt tej wpadki nie złapał, że jej nie spostrzegł żaden tłumacz, nie zauważył żaden z recenzentów, skłaniając autora do poprawki, że przeciekła ona w niezmiennym stanie do wydania polskiego. Mogłoby to oznaczać nie tylko, że w poważnych oficynach nad książką poświęconą operze nie pracował nikt otrzaskany z tematem, lecz co gorsza, że Żyżka nikt poważnie nie czyta, od jego wydawców poczynając. Nie jest to bowiem jedyna brednia zawarta w tej książce. Jest ich mrowie, czasem po kilka na jednej stronie, aż przy czytaniu ołówek skrzypi. Niektóre są proste, jak ta z wysokim C, inne wymagałyby paru stron cierpliwego demontażu. Najzabawniejsze tkwią zwykle w przypisach. Żyżek porzuca tam niebacznie rajskie dziedziny bezładnej logorei, gdzie mu przyświeca zasada nieodpowiedzialności, a wszystko kojarzy się ze wszystkim, i próbuje igrać faktami. Jest skądinąd coś wysoce moralnego w tym, że książka przepojona typową dla marksisty, leninisty, psychoanalityka obsesyjną podejrzliwością ujawnia prawdę o autorze właśnie w tej sferze pisarskiej podświadomości. Oto jeszcze jeden przykład. Na stronie 168 czytamy, że Wagner napisał Parsifala po to, by móc kontynuować swój romans z Judith Gautier, rzekomym pierwowzorem Kundry. W zdaniu tym Żyżek wyjawia wszystko jak pacjent na leżance lub więzień na łubiance, popadając w rozkosznie naiwną biograficzną interpretację dzieła sztuki. Tymczasem mechanizmy miłosno-twórcze Wagnera działały odwrotnie niż tego chce legenda. Jego żarłoczna muza potrzebowała miłosnej. Podniety kompozytor znajdował więc dla niej pożywkę. Tristan nie powstał z miłości do Matyldy Wezendonck i nie jest wcale wbrew złudzeniom Żyżka pomnikiem ku jej czci, gdyż nie dość, że nie była ona postacią pomnikową, to jeszcze podczas komponowania jej już przy Wagnerze nie było. Wagner pożarł Matyldę, przetrawił ją na Tristana, a resztę wypluł. Romans z Judith Gautier, córką Teofila, był w najlepszym razie przelotny. Spełniał się korespondencyjnie, a już z pewnością nie był kontynuowany po powstaniu Parsifala. By to sprawdzić, nie trzeba nawet zaglądać do 4-tomowej biografii Ernesta Newmana, bez której lepiej w ogóle nie siadać do żadnej książki o Wagnerze, choć świeci ona nieobecnością w bibliografii Żyżka. Wystarczą źródła skromniejsze. Judith wraz z mężem, poetą i librecistą Catul Mendesem, pojawiła się u Wagnerów w roku 1869. W czasie pierwszego festiwalu w Bayreuth, 7 lat później, już po rozwodzie, miała romans z kompozytorem amatorem nazwiskiem Louis Benedictus, który zresztą przetrwał Wagnera. Wagner się w niej po swojemu zadłużył, nie wiadomo wszakże, czy skonsumował romans z młodszą ode niej ponad 30 lat kobietą. Ona temu w każdym razie przeczyła. Rozkoszował się głównie przesyłanymi przez nią z Paryża luksusowymi tkaninami i pachnidłem, które Judith konspiracyjnie kierowała na adres lokalnego cyrulika Schnapaufa. Potajemna korespondencja trwała do lutego 78, kiedy to Ryszard sam przekazał zarząd importem paryskich dóbr swej żonie Cosimie. Pierwszy szkic prozą libretta Parsifala istniał już wówczas od kilkunastu lat. Pierwszy szkic muzyczny był gotów w rok po zerwaniu korespondencji, a całość ukończona 3 lata później. Judith mignęła jeszcze raz w Bayreuth, gdy partytura była prawie gotowa. Czyli było jak zwykle odwrotnie, niż pisze Żyżek. To nie Parsifal był pretekstem do romansu z Judith, lecz Judith pretekstem do pracy nad Parsifalem. Tak się właśnie fałszuje historię i tworzy mity. Te same, na które dał się nabrać Żyżek, pisząc swoje dyrdymały. Mazurek, fragment baletu Śnieżynek z opery komicznej Offenbacha, Podróż na Księżyc, muzycy z Luwru Mark Minkowski. Żyszka nazywają Elvisem filozofii. Mnie się on raczej kojarzy z Zygmuntem Kałużyńskim. Łączy ich profil ideowy, melomania oraz właściwa pewnym siebie ideologom skłonność do wyciągania zuchwałych wniosków z błędnych przesłanek. Kałużyńskiego, jak wiadomo, zwano potocznie Zyziem. Zyzio i Żiżek w jednym stali domu. Żarty żartami, ale z polskim przekładem tej książki wiąże się jednak pewien skandal, całkiem serio. Nie chodzi o jej publikację samą przez się. Papier jest cierpliwy. Mladen Dolar i Sławoj Żiżek pasożytują jednak na poważnych autorach, którzy tego zaszczytu w Polsce nie dostąpili. Ani esej Josepha Kermana, opera jako dramat, ani monografia Karla Dalhausa o dramatach muzycznych Wagnera, ani narodziny opery Sternfelda, ani błyskotliwa eseistyka Ryszarda Taruskina, jednego z najzbitniejszych muzykologów współczesnych, autora sześciotomowej historii muzyki w Oxford University Press, nie dotarły po dziś dzień do polskiego czytelnika. Dzięki wysiłkom wydawnictwa SIK o ich istnieniu dowie się on z ust salonowego kuglarza. I na tym pewnie będzie musiał poprzestać. I to dopiero jest skandal.
RFI. Radio France Internationale.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France Internationale. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Ma boule, joliment. T'as ton cœur à ton cou, y'a le bonheur par en dessous, joliment. T'as le rimmel qui fout le camp, celle des gerbes des amants, joliment. T'as prairie, ça sent bon, c'est son don aux amis, joliment. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et dit tant. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joliment. T'es qu'un brin de soleil dans les chagrins du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joliment. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joliment. Tes petits seins sont des jours à la coque, à l'amour, joliment. Ta barrière des froufrous faut se la faire, mais c'est doux, joliment. Ta violette est le violon qu'on violente, et c'est bon, joliment. C'est qu'une fleur des passe-temps qui se fout de l'air et dit-on. C'est qu'une étoile d'amour qu'on a en toi le bonjour, joliment. T'es qu'un point sur les i du chagrin la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joliment. La bouse du bon Dieu, joliment. T'as qu'une porte un voile blanc qu'elle l'on pousse en chantant, joliment. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on dit mauvais qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joliment. T'es qu'une feuille de l'automne.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.